Sejm zagłosuje dziś nad sprawozdaniem sejmowej komisji, która rozpatrywała wniosek PiS-u o postawienie przed Trybunałem Stanu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak i członkowie Rady Krzysztof Luft, Witold Grabos i Sławomir Rogowski mieliby odpowiedzieć za szereg zarzutów w związku z pierwszym postępowaniem koncesyjnym, w którym Telewizja Trwam nie otrzymała koncesji na nadawanie cyfrowe na MUKS-ie pierwszym.
Stanowisko Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o umorzeniu postępowania przedstawił wczoraj w Sejmie poseł Robert Kropiwnicki z PO.
Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z tym stanowiskiem, oświadczył poseł Andrzej Duda. Powiedział, że w toku postępowania został złożony wniosek mniejszości.
Wskazując 17 zarzutów naruszenia konstytucji i ustawy pod adresem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i po 15 zarzutów pod adresem poszczególnych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jasno trzeba powiedzieć, bezsprzecznie doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu z artykułu 7, która mówi o tym, że organy administracji publicznej, a takim organem jest Krajowa Rada, działają na podstawie i w granicach prawa. Na pewno doszło do naruszenia zasady równości podmiotów wobec prawa przewidzianej w artykule 32 Konstytucji. Doszło również do naruszenia całego szeregu przepisów ustawy o radiofonii i telewizji.
Głosowanie za postawieniem członków Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu oprócz PiS-u zapowiedziała także Solidarna Polska, kluby parlamentarne Platforma Obywatelska, Twój Ruch, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe będą za umorzeniem postępowania.
Jestem przekonany, że gdyby tego typu zarzuty, jakie postawiono, w szczególności właśnie naruszenie zasady wolności słowa, zasady nierównego traktowania podmiotów medialnych na rynku, zasady naruszenia czynnego udziału stron w postępowaniu, dotknęły innego podmiotu, to pewno ten wniosek o Trybunał zostałby przegłosowany. Ale dlatego, że dotknęło to telewizji katolickiej, telewizji stojącej na straży pewnych wartości, wartości chrześcijańskich, katolickich, to dlatego niestety duża część polityków z lewej strony oraz Platformy nie poparła tego wniosku, pomimo ewidentnego naruszenia konstytucji.
Mówił wczoraj w Sejmie poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący klubu Solidarnej Polski.
Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi na temat chorób, które są ustawową przesłanką do tzw. aborcji eugenicznej, poinformował Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy resortu zdrowia, odpowiadając na pytanie naszego dziennika. Oznacza to, że nie wiadomo, jakiego rodzaju schorzenia zdecydowały o tym, czy zabito chore dzieci.
W gazecie czytamy, że ze sprawozdania Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania w 2011 roku ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z racji tak zwanej przesłanki eugenicznej wykonano aż 620 takich zabiegów. Czyli tyle dzieci zostało zabitych.
Problem niezbierania danych dotyczących statystyk w sprawie tzw. aborcji eugenicznej pojawia się nie po raz pierwszy. W tej kwestii były już składane interpelacje poselskie. O informację do marszałek Sejmu Ewy Kopacz zwracał się także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji.
Jego pełnomocnik Kaja Godek podejrzewa, iż w szpitalach panuje zupełna dowolność w kwestii interpretacji ustawy aborcyjnej, a Ministerstwo Zdrowia nie robi nic, aby dojść do prawdy.
Wnioski są bardzo przykre, to znaczy wnioski są takie, że w szpitalach panuje wolna amerykanka w tej sprawie. Nie wiadomo, co się dzieje i tak naprawdę Ministerstwo Zdrowia nie robi nic, żeby dojść do prawdy o tym, co się dzieje. Za każdym razem kwestia tego, czy dane schorzenie zostanie uznane za ciężkie i nieodwracalne, leży wyłącznie w gestii lekarza, który taką ciążę przerywa. I w zasadzie ten lekarz najprawdopodobniej nie ma żadnej możliwości pociągnięcia tych lekarzy do odpowiedzialności, jeżeli ktoś stwierdzi, że to schorzenie jednak nie było ciężkie i nieodwracalne. Więc naprawdę panuje w szpitalach w tej chwili, tak podejrzewamy, zupełna dowolność w kwestii interpretacji ustawy aborcyjnej.
Prywatyzacja PKP Cargo jest prowadzona w sposób nieprawidłowy, alarmuje Prawo i Sprawiedliwość.
Prezes partii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest przeciwne częściowej prywatyzacji tego rodzaju przedsiębiorstw, ale tutaj chodzi o bardzo niską wycenę firmy i przeznaczenie zysków z prywatyzacji na spłatę długów PKP.
Chodzi o wycenę, która nie ma nic wspólnego z jej realną wartością, z poziomem jej zysków, z wartością sprzętu, którym dysponuje, a także z sumami, które będzie otrzymywała ze względu na decyzje podjęte przez instytucje europejskie. To jest suma bardzo wyraźnie zaniżona. Po drugie, jest pytanie zupełnie podstawowe, gdzie te pieniądze mają iść? Otóż wedle naszej, jesteśmy przekonani, prawidłowej strategii, one miały iść na rozwój spółki, a mają pójść w zupełnie innym kierunku, na pokrywanie różnych stworzonych przez biurokrację PKP długów. I to jest rozwiązanie, z którym nie sposób się pogodzić.
Strategia transportu kolejowego PiS przewidywała wejście na giełdę takich spółek jak PKP Intercity, PKP Cargo, z zastrzeżeniem, że miały to być pakiety mniejszościowe, przypomniał poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu.
Ta strategia, którą przyjął rząd Donalda Tuska i nadzorujący tą grupę PKP i PKP Cargo minister Sławomir Nowak, jest strategią wyłącznie wyprzedaży. Zwracamy uwagę na to, iż sprzedaż 50% akcji PKP Cargo nie wpłynie do sektora kolejowego, nie wpłynie do systemu kolejowego, przede wszystkim nie wpłynie do spółki PKP Cargo. Tym samym ta prywatyzacja z punktu widzenia ekonomicznego osłabia elementy prorozwojowe w najbliższych latach i nie tylko narodowego przewoźnika.
PKP Cargo ma zadebiutować na warszawskiej giełdzie 30 października. W ofercie publicznej będzie 20 926 171 akcji. Ostateczną cenę sprzedaży akcji ustalono na 68 zł za sztukę. Wycena spółki to 3 miliardy złotych.
Prokuratura apelacyjna w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska z lat 2007-12. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Pawła Adamowicza przestępstwa złożyło CBA.
Prokuratura nie ujawnia bliższych informacji na temat prowadzonych w tej sprawie działań. Cała sprawa jest bardzo poważna, podkreślał poseł Andrzej Jaworski.
W momencie, kiedy prokuratura okręgowa w Poznaniu wszczęła postępowanie na podstawie wniosku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to oznacza, że przeanalizowała sprawę i przynajmniej w pierwszym etapie przyczyniła się do tych test, które postawiło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więc sprawa jest poważna, jest bardzo poważna. Prezydent Gdańska sobie właściwym uśmiechem i drwiną wypowiadał się na ten temat, że zapomniał wpisać jakichś mieszkań, które posiada doświadczenia majątkowego, co wzburzyło opinię publiczną w Gdańsku i każe się zastanowić nad odpowiedzialnością prezydenta.
Poseł dodaje, że tak naprawdę nie jest jasne, o co dokładnie prezydent Gdańska jest oskarżony, gdyż cała sprawa jest utajniona.
My zwracaliśmy się z prośbą o uzyskanie informacji, czy dotyczy to tylko i wyłącznie tego, że zapomniał czegoś wpisać do oświadczenia majątkowego, czy dotyczy to innych spraw. I tutaj nieoficjalnie dowiadujemy się, że może sprawa dotyczyć czegoś dużo bardziej poważnego, ale czekamy na konkretną reakcję ze strony prokuratury, ale także CBA, co zawiera wniosek pokontrolny. Ten dokument powinien być jawny, ponieważ CBA zakończyło swoje postępowanie. To prezydent przede wszystkim powinien dzisiaj, jeżeli prokuratura tego nie robi, odtajnić, o co jest oskarżony.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy za uwagę.